W naszym studio już goście, pan Piotr Banaś, psycholog sportowy. Dzień dobry.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
I pan Michał Więcek, instruktor. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo miło.
Instruktor tenisa ziemnego i plażowego i reprezentant Polski w tenisie plażowym. Przypomnijmy raz jeszcze, na dobre już zaczął się turniej Australian Open. Polacy mają dobrą, silną reprezentację. Właśnie trwa mecz drugiego z polskich singlistów, Kamila Majchrzaka. Hubert Hurkacz rano pewnie wygrał. No a teraz walczy o awans Kamil Majchrzak. Historia tego zawodnika jest bardzo ciekawa i pewnie do niej wrócimy w dalszej części naszej rozmowy, śledząc tutaj mecz, jak mu idzie, ale wcześniej zacznijmy od powiedzenia, czy sport w sporcie, czy stres w sporcie, to jest ten sam stres, którego doświadczamy my wszyscy na co dzień w naszym życiu zawodowym. Czy on działa na takiej samej zasadzie, panie Piotrze?
Myślę, że stres był, jest i będzie. I stres, który mamy my, ludzie, również jest podobny do tego stresu, który mają sportowcy. Tylko w kwestii wyczynu sportowego najważniejsza jest też presja oczekiwań, presja wewnętrzna i czasami też presja zewnętrzna, co powoduje, że może się on nasilać i być dużo mocniejszy niż ten, który przechodzą normalni ludzie w normalnej pracy.
Czy da się małe dzieci, które zaczynają trenować, nauczyć radzenia sobie z tym stresem, zarządzania nim w taki sposób efektywny, żeby on dawał tylko motywację, a nie degenerował?
Jeżeli uznamy, że sport jest wyzwaniem, jest ekscytacją, jest próbą i obierzemy odpowiednią postawę, i nauczymy tego dziecka, to wtedy będzie ono właśnie w taki sposób do niego podchodzić, gdzie będzie się bardziej wydzielać adrenalina, czyli ten pozytywny stres związany z eustresem, a nie kortyzol, czyli ten negatywny stres, czyli dystres. A więc przede wszystkim sport powinien być wyzwaniem i próbą spełnienia się i pokazania się z jak najlepszej strony.
Czy stres w sporcie jest taki sam w przypadku dyscyplin drużynowych, jak w przypadku dyscyplin indywidualnych, takich jaką jest choćby tenis?
To zależy. W sporcie drużynowym oczywiście odpowiedzialność jest rozłożona na kilkunastu członków drużyny, na cały sztab szkoleniowy, czyli powiedzmy tutaj gry zespołowe, piłka nożna. Jeśli chodzi o sport indywidualny, no jest ten stres w zależności od rangi turnieju, rangi spotkania, dużo większy. Tutaj już sama osoba, tak, na przykład Iga Świątek, o której dzisiaj będziemy mówić, musi wziąć tą odpowiedzialność i ten stres i w szczególności tą sławę, którą musi zarządzać tylko i wyłącznie sama wraz z swoją psycholog, panią Abramowicz i trenerami na swoje barki.
To bardzo ważne, żeby mieć kogoś takiego koło siebie, kto będzie cały czas pracował z zawodnikiem.
Myślę, że bardzo ważne, a w szczególności dla takich zawodników premium, jak Iga Świątek. Jeżeli jesteśmy ponad 300 dni poza domem, przelatujemy z jednego na drugi kontynent i tak naprawdę jesteśmy sami ze sobą, potrzebujemy zaufanej osoby, która będzie w stanie rozładować pewne emocje, spojrzeć z innej perspektywy na nasze problemy i jednocześnie pozwolić nam znaleźć optymalne rozwiązania, które przybliżą nas do sukcesu.
Panie Michale, pan sam jest zawodnikiem i jest pan też instruktorem tenisa. Pracuje pan z dziećmi, z małymi, z młodymi zawodnikami. Jak stres wpływa na wydolność organizmu, na możliwość skoncentrowania się, na reakcję? Czy da się dobrze grać, jeżeli odczuwamy silny stres?
To wszystko zależy od naszego zawodnika. Mamy taki podział zawodników treningowych i meczowych. Zawodnicy treningowi to tacy, którzy w treningu bez presji, bez tego stresu świetnie sobie radzą. Często są najlepsi w grupie i pokonują swoich rówieśników. Natomiast kiedy przychodzi ta presja, kiedy przychodzi mecz, trybuny, często spojrzenie rodziców, to nagle wszystko się blokuje. Okazuje się, że nie wiedzą, jak trafić w piłkę, nie wiedzą, jak do niej nie podbiec. Szczególnie, że 2-3 dni temu na treningu wszystko było perfekcyjne. Z drugiej strony jest zawodnicy tak zwani meczowi, którzy na treningach nie czują takiej dużej motywacji, żeby grać. Można powiedzieć, że są troszeczkę leniwi, ale jeżeli przychodzi mecz, to ta motywacja ich bardzo, bardzo jest wysoka i radzą sobie wtedy świetnie. Także to wszystko zależy od zawodnika. To oczywiście można wytrenować różnymi grami, różnymi zabawami, gdzie wprowadzamy tą grę na punkty, gdzie wprowadzamy tą presję.
A co jest trudniejsze? Praca z tymi meczowymi czy tymi treningowymi?
Myślę, że z tymi treningowymi. Ponieważ zmotywowanie, jeżeli osoba, jeżeli zawodnik meczowy, grając w turnieje, widzi, że ten trening jednak jest pomocny i że przy większej ilości treningów, czy tak naprawdę tej efektywności tego treningu, jego gra się polepsza, to myślę, że jego motywacja do treningów, sam to widzę ze swoimi zawodnikami, zwiększa się i chce im się trenować coraz bardziej. Natomiast ta presja pod kątem turniejów to już jest coś, co na treningu oczywiście staramy się to wytrenować i staramy się właśnie za pomocą tych gier i zabaw cały czas mieć to na uwadze, ale tutaj ta współpraca z rodzicami, współpraca też z psychologiem, jeśli chodzi o zawodników już, którzy chcą wejść w wyczyn, czyli około 12-13 roku życia, kiedy te turnieje rangi PZT już się zaczynają.
Psycholog sportowy zaczyna pracować z zawodnikami już w takim młodym wieku, 12-13 lat?
Jeśli chodzi o zawodników, którzy są na przykład w kadrach polskich, kadrach wojewódzkich, to zazwyczaj na tych zgrupowaniach psycholog też jest. Oprócz trenera przygotowania motorycznego, trenera technicznego, trenera tenisowego, jest też psycholog, czego nie było zawsze, to myślę, że dopiero jest od paru lat, nie chcę skłamać, może już dłużej to jest, ale fajnie, że coś takiego, na taki aspekt też się patrzy.
Tu na chwilę postawimy kropkę, ale wrócimy do rozmowy za kilka minut. W studiu Radia Kraków psycholog sportowy Piotr Banaś i instruktor tenisa ziemnego i plażowego, reprezentant Polski w tenisie plażowym Michał Więcek, a rozmawiamy o stresie w sporcie. Trwa, przypomnę, mecz Kamila Majchrzaka z Pablo Carreno Bustą. 3-2 prowadzi nasz zawodnik i trzymamy mocne kciuki, żeby przeszedł do kolejnej rundy. W czym tkwi klucz do sukcesu naszych południowych sąsiadów, jeżeli chodzi czy to o piłkę nożną, czy tenisa ziemnego, o Czechy? Skąd u nich tak wielu znakomitych zawodników i tak wiele znakomitych zawodniczek?
Myślę, że to jest mały kraj, który stworzył pewien system, wewnętrzny system szkolenia zawodników, oparty o współpracy i koordynacji wewnątrzkrajowych oddziałów, mający na celu jak największą ilość, wytrenowanie na jak największej ilości tenisistów i tenisistek, którzy będą konkurencyjni. A jeśli chodzi o piłkę nożną, to przede wszystkim bardzo dobrze rozwinięte akademie piłkarskie, takie jak Akademia Sparty Praga, Slavii Praga czy Wiktorii Pilsno, które nastawione są na to, aby przygotowywać właśnie młodych zawodników do tego, by sprzedać im z zyskiem za granicę. A więc to są właśnie takie systemy.
Jeśli chodzi o tenisa, tak samo jak pan psycholog powiedział, też ten system w Czechach funkcjonuje. Jest to system opierający się tak naprawdę na współpracy właśnie psychologów sportowych, trenerów przygotowania motorycznego, trenerów technicznych, w ogóle klubów tenisowych, ale też szkół, które wyłapują te tak zwane diamenciki, czy to z zajęć wychowania fizycznego, czy ogólnie zajęć sportowych, które są na terenie szkół i proponują im różne sporty. Myślę, że jedną z opcji też jest tam właśnie tenis, który chce wyłapywać te diamenty do swoich dyscyplin. Myślę, że na ten temat stresu też się tam pracuje. Myślę, że to nie jest najważniejszy aspekt. Jest to jeden z wielu aspektów właśnie, jak przygotowanie motoryczne, jak w ogóle sama dyspozycja. Czasami, jeśli chodzi też na takim młodym wieku, wypatrujemy tych talentów. Także myślę, że nad stresem też pracują, aczkolwiek to nie jest najważniejszy aspekt.
Śledzę serial dokumentalny Breakpoint w Netflixie, opowiadający historię różnych zawodników tenisa ziemnego i bardzo często przewija się tam taki wątek, że w gruncie rzeczy ta czołówka to są osoby reprezentujące właściwie bardzo podobny poziom. A różnice tkwią po pierwsze oczywiście w szczegółach, ale przede wszystkim w tej sile mentalnej. Ta siła mentalna to jest taki wątek, który przewija się w każdym odcinku.
Tak, tak, dokładnie. Nowak Dżokowicz powiedział takie słowo, że my w tej pierwszej setce, tak naprawdę, jeżeli osoby, fani podeszliby na korty treningowe, praktycznie gramy to samo, gdybyśmy nam się zakleiło twarza, bo gdyby nie było widać twarzy, to jeśli chodzi o technikę, to wszyscy są na bardzo podobnym poziomie, jak nie czasami prawie takim samym. Aczkolwiek w tej pierwszej dziesiątce, w pierwszej dwudziestce ci zawodnicy w tych właśnie najważniejszych momentach, w momentach czy to przy mecz, czy to przy ciężkich sytuacjach, kiedy przygrywają wysoko lub kiedy mają tak zwane piłki do skończenia przy wysokim prowadzeniu, mają tą zimną głowę, zimną krew, potrafią ją zachować i przez swoje doświadczenia, też przez swoje przygotowanie właśnie mentalne potrafią to zrobić. Natomiast zawodnicy troszeczkę oddaleni w tych miejscach rankingowych, ale ogólnie też pod tym poziomem mentalnym gorsi, no niestety tego nie wykorzystują, te mecze się przedłużają, przez co się męczą o wiele bardziej i tutaj ta siła mentalna, ta głowa też jest bardzo ważna, jak nie najważniejsza na takim poziomie.
Jak działa na zawodników, tych topowych zawodników, to, że są tak szeroko komentowani? To, że są globalnymi gwiazdami, z jednej strony podziwianymi, ale z drugiej strony narażonymi na ocenę i każdy może napisać na ich temat, co chce w internecie dzisiaj. Już nie tylko komentatorzy sportowi.
W tej sytuacji przypomina się mi pewna historia, która miała miejsce w czasie, kiedy Robert Lewandowski występował w Bayernie Monachium i wtedy również trenerem tego klubu był Josep Guardiola. Lewandowski zapytał trenera: trenerze, co ja mam zrobić, żeby być najlepszym na świecie? Jakie ja mam wykonać działania w tym kierunku? Guardiola powiedział mu w ten sposób: presja, krytyka, to jest wszystko to, co ty musisz wziąć na swoje barki. To jest to, z czym ty musisz iść i musisz się z tego cieszyć. I musisz to przyjmować takim, jakim jest. Nawet jeżeli uderzają w ciebie, ty musisz wstać i iść dalej. Bo tylko wtedy możesz być w gronie najlepszych z najlepszych. I taka postawa to jest właśnie postawa tych najlepszych, że oni są na to wszystko gotowi i przyjmują to nie jako karę, ale możliwość wykazania się i życia pomimo tego pełną piersią.
Można się nie przejmować czymś takim? Znaczy, na pewno najlepiej nie czytać takich komentarzy, ale siłą rzeczy wydaje mi się, że prędzej czy później trafia się.
Myślę, że wszyscy jesteśmy ludźmi, także mimo że wiele zawodników często mówi w wywiadach, że oni nie patrzą, że oni nie czytają tych komentarzy, że nie używają internetu, myślę, że aż tak bardzo nie da się od tego odciąć i zawsze coś tam wpadnie, może znajomy powie, może trener coś nam skomentuje, co było mówione w internecie, także od tego nie da się odciąć. I to już, myślę, nasza praca, jak my do tego podchodzimy i jak to przyjmujemy, wpływa tak naprawdę, jak my się zachowujemy i jak my się z tym mamy. Także tutaj ta praca, czy to z psychologiem, czy w ogóle relacja z najbliższymi, żeby porozmawiać o tym, żeby móc to właśnie skomentować, móc o tym porozmawiać, jest bardzo ważne.
Czy krytyka jest czymś, co motywuje, czy niszczy zawodnika? Jak krytykować w sposób motywujący?
Oczywiście krytyka może być konstruktywna i taką my, trenerzy, na kortach staramy się przekazywać, żeby to nie były komentarze typu robisz coś źle, nie umiesz, tylko staramy się w sposób konstruktywny pokazać, czy to możliwości, albo pokazać, co robisz źle, jak możesz to poprawić, jaka jest lepsza droga dla ciebie, spróbuj sobie tak i wtedy ta osoba widzi, jakie ma możliwości, jakie ma opcje, żeby sobie popróbować. I to myślę, że chodzi, to już nie mówię tylko o tenisie, tylko już mówię o wielu sportach. Fajnie, żeby ten trener właśnie był taki bardziej przyjazny do tego zawodnika, nie tylko wymagał i nie patrzył też na możliwości tej osoby. Może być tak, że ta osoba daje z siebie 100%, ale w porównaniu do kogoś innego ta osoba jest o wiele gorsza i nie powinniśmy jej tak od razu skazywać i komentować, bo myślę, że to też na nią wpływa, szczególnie w tym wieku dorastania, kiedy te dzieci też mają swoje problemy.
Nie z każdego da się zrobić świetnego zawodnika. Kiedy następuje taki moment, kiedy należy spojrzeć tak w lustro i powiedzieć sobie, no ze mnie nie będzie drugiego Dżokowicza?
Myślę, jeśli chodzi o tenisa, to ten wiek 15-16, kiedy skończymy delikatnie grać w turnieje juniorskie, zaczynamy trenować czy to ze starszymi, ale też widzimy, jak jest poziom wyżej. To jest ten moment decyzyjny, na 16-17 lat, kiedy możemy powiedzieć sobie, że idziemy na 100% w ten sport zawodowy lub szukamy drugiej drogi w Polsce. Teraz popularne jest to, że ci tenisiści, którym się troszeczkę nie udało wejść na 100% zawodowy, jadą do Stanów na studia, gdzie tam ten sport i też tenis jest nawet nie bardzo popularny, ale bardzo szanowany przez amerykańskie uczelnie i ci tenisiści dostają stypendium i mogą sobie studiować na fajnych warunkach, też uprawiają cały czas sport na wysokim poziomie, bo na uczelniach w Stanach ten poziom jest bardzo wysoki i niekoniecznie można tam zostać lub z tego uczelnianego tenisa też wiele tenisistów wyszło, którzy grają teraz na światowym turze. Także to też jest jedna opcja. Lub pójście właśnie w trenerkę, na instruktora tenisa lub na instruktora jakiegokolwiek innego sportu też jest taka możliwość. Ale no myślę, że ten wiek 16-17 lat to jest taka decyzja, co robimy
co
dalej.
Co dalej? Tak. Tu stawiamy kropkę, ale wrócimy do rozmowy za kilka minut. Wracamy do rozmowy z psychologiem sportowym Piotrem Banasiem i instruktorem tenisa Michałem Więckiem i też reprezentantem Polski w tenisie plażowym. Jak duże znaczenie w sporcie mają warunki fizyczne? Bo jak obserwujemy zmagania tenisistek i tenisistów, no to czasami pojawiają się tacy zawodnicy, jak na przykład Jasmine Paolini, którzy teoretycznie na pierwszy rzut oka, no nie powinni mieć szans w starciu z rosłymi, dobrze wytrenowanymi zawodniczkami, a jednak tak. Ona jest w pierwszej dziesiątce.
Na przykładzie Jasmine Paolini możemy też powiedzieć o jej właśnie tej sile mentalnej, jak ona nigdy nie odstępuje, jaki ma ten charakter, taką zadziorność. Także to jest coś, co ją na pewno wyróżnia.
I też taką radość z grania, tak. I pozytywne nastawienie, nawet kiedy jej nie wychodzi.
Tak, dokładnie. To widzieliśmy też, myślę, na meczach Polski z Włochami, gdy rywalizowaliśmy chyba w listopadzie w turnieju Billie Jean King Cup, gdzie ostatecznie przegraliśmy z Włoszkami, ale to, jak one cały czas na początku nawet wygrywaliśmy z nimi, ale one cały czas nie odstępowały, cały czas chciały z nami rywalizować, cały czas biły się o każdy punkt, równocześnie uśmiechając się po każdym punkcie, czasami nawet po świetnej akcji, ale przegranej, to też się czasami uśmiechały, bo widać było, jaką miały radość z tej gry. I a propos tych warunków fizycznych, nawet jeżeli na takim przykładzie Jasmine Paolini, która gra często z wyższymi od siebie zawodniczkami. Często,
i to o 20 centymetrów
tak,
wyższymi.
Lepiej zbudowanymi, okazuje się, że nie ma problemu i wygrywa z nimi czasami gładko w dwóch setach. Także tutaj widzimy, że to nie jest coś, czy to nie jest najważniejsza rzecz w tym sporcie i to nie jest coś wykluczające kogokolwiek z tego sportu. Na przykładzie męskiego tenisa mogę podać przykład właśnie Argentyńczyka Davida Schwartzmana i Amerykanina Johna Isnera, którzy też rywalizowali ze sobą i ta różnica wzrostu była, myślę, że nawet jeszcze większa, bo około 40 centymetrów. Także trochę taka walka Davida z Goliatem, a Argentyńczyk wygrał oczywiście po boju, ale tak jak widzimy po takich przykładach, w tenisie wszystko jest możliwe.
Te indywidualne predyspozycje mentalne, to da się wypracować? Czy to jest coś, z czym się rodzimy i albo mamy to takie pozytywne nastawienie jak Jasmine Paolini, albo no niestety jesteśmy skazani na porażkę, ponieważ tu się nie da za wiele zrobić.
Na pewno nigdy nie jesteśmy skazani na porażkę. Praca...
No taki kłapouchy dałby radę wytrenować w sobie pozytywne mentalne nastawienie do walki?
Jeżeli chciałby wygrywać i zrobić postęp, to na pewno musiałby zmienić swoją postawę, a więc tak, zdecydowanie musiałby to zrobić. Myślę, że przede wszystkim trzeba popracować nad umiejętnością pozytywnego myślenia. Po drugie, zaprzestać narzekania, zacząć pracować z tym, co się ma i jednocześnie szukać rozwiązań w tych miejscach, które wydają się być do końca nieznane, co wiąże się też z wyjścią ze strefy komfortu i jednocześnie też tak jakby dyskomfortem, który powinien nam towarzyszyć przy każdych kolejnych krokach kariery.
Wiadomo, że rodzicom bardzo zależy na tym, żeby dzieci odniosły sukces, są najwierniejszymi kibicami własnych dzieci, ale jak często rodzice, no niestety nie pomagają, tylko przeszkadzają.
Tak, tak. Na przykładzie tenisa, na przykładzie zajęć mogę powiedzieć, że często rodzice, czasami mając niedużą wiedzę na temat sportu, na temat szczególnie tenisa, chcą pomagać. Czasami raczej to wygląda bardziej na przeszkadzanie niż na pomaganie. Sam miałem sytuację, gdzie też prowadzę zajęcia dla naprawdę małych dzieci, na trzylatków. I podczas pierwszych zajęć to była grupa dziewczynek, akurat trzylatek, przychodzi do mnie rodzic i zapyta mnie, dlaczego jeszcze nie odbijały piłek. Bo my głównie rzucaliśmy, uczyliśmy się koordynacji, łapaliśmy piłki, turlaliśmy, czasami też kopaliśmy. On mi powiedział takie zdanie, że on, grając pierwszy raz tenisa, od razu odbijał. Ja go zapytałem, ile miał pan lat, kiedy grał pan pierwszy raz tenisa, odpowiedział mi 35. Więc ta wiedza i to doświadczenie i czasami no, każdego dnia jest coś innego z tymi rodzicami, ale też w tenisie mamy taki przykład tak zwanych bananowych dzieci, że te dzieci są bardzo rozpieszczone i są przyzwyczajone w domu, że robią wszystko, co chcą, i rodzice im zapewniają wszystko, co chcą. Oczywiście to jest uważam dobre, ale na jakichś zasadach, z jakimś balansem. Ponieważ potem na zajęciach mamy taką sytuację, że trener mówi jakieś ćwiczenie, chcemy na czymś popracować, się okazuje, że to dziecko się nie zgadza, bo to nie jest zgodnie z jego wolą. Siada, płacze albo się obraża, już do końca treningu nie chce brać udziału, bo nie jest to, nie robimy tego, co on chce. Także to też są rzeczy takie do wypracowania bardziej nas, trenerów, z rodzicami, niż szczególnie z tym dzieckiem, żeby te dzieci tak do końca nie przychodziły takie naburmuszone, jeżeli coś się nie robi po ich myśli.
Jak zbalansować trening mentalny? Bo kiedy oglądam Breakpoint, to zaskakuje mnie, że ci zawodnicy, kiedy przegrywają, schodzą kompletnie rozbici i mówią o sobie najgorsze rzeczy.
Na przykład Iggy, na przykład, która płacze często po przegranych meczach, nie?
No, Iga, ale też mężczyźni w ten sam sposób reagują, tylko czasami tego nie widzimy bezpośrednio na korcie. Ale kamera, która gdzieś tam tego dokumentu Breakpoint śledzi ich, no to pokazuje, że ci ludzie są autentycznie rozbici w szatni.
Tutaj psychologowie sportu wykonują pracę nad zbudowaniem trwałego i stabilnego poczucia własnej wartości.
Ale jak mieć poczucie wartości, jeżeli się dostaje bęcki regularnie?
Nie wiem, o jakich dokładnie zawodnikach pani mówi, bo trudno powiedzieć, żeby bohaterowie tego serialu za każdym razem przegrywali, bo to są zawodnicy, z tego co rozumiem, z
topowi.
Światowego topu, prawda? Bardziej ta reakcja może wynikać z tego ogromnego głodu, ogromnej chęci wygrywania.
Sukcesu?
Tak.
Niemożności przejścia jakichś etapów.
Jakiegoś etapu, który na pewno, jeżeli ten zawodnik, bo to są bardzo inteligentni ludzie, gdy te emocje opadną, gdy ochłoną, znajdą na pewno rozwiązanie, aby ten jeden mankament wyeliminować i zrobić ten krok naprzód.
Kiedy stres działa motywująco?
Myślę, że w sytuacjach, kiedy mamy przed sobą dość duży cel i nad niego dużo pracowaliśmy, to też zależy znowu od tego, na jakim poziomie jesteśmy z tym naszym stresem, ale zazwyczaj motywują nas te duże cele, coś, na co dużo pracowaliśmy i włożyliśmy naprawdę dużo, dużo pracy w to, żeby to osiągnąć, więc ta motywacja jest dość duża, aczkolwiek takie przebodźcowanie i tak zwane przemotywowanie też istnieje, i od tego nakładanie tej dużej presji na siebie, że tyle pracowałem i muszę to zrobić, muszę to wygrać, bo przecież tyle dałem z siebie, potem się okazuje, że nie dajemy rady.
Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Pan Piotr Banaś, psycholog sportowy, i pan Michał Więcek, instruktor tenisa ziemnego i plażowego, reprezentant Polski w tenisie plażowym, byli naszymi gośćmi i niestety zanosi się na porażkę w pierwszym secie Kamila Majchrzaka. Ostatnia piłka setowa dla przeciwnika teraz. Także no, ale jeszcze dwa sety zostają. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję.